Po wojnie Sowieci instalują w Polsce swoje wojska, traktują nasz kraj jak własne terytorium. Jednostki radzieckie są ochraniane kontrwywiadowczo. Chodzi o to, by szpiedzy NATO nie dowiedzieli się, w jaki sposób Armia Czerwona przygotowuje się do wojny. Propagandowym mitem było stwierdzenie, że Układ Warszawski jest układem obronnym. W podpoznańskim Czerwonaku stacjonowała jednostka łączności konserwująca telefoniczną linię napowietrzną Moskwa-Berlin. SB prowadzi sprawę obiektową Tarcza. W dokumentach czytamy.
Jest 1973 rok, czerwiec.
3 czerwca około 23.40 obywatel Kowalczyk poinformował KPMO, że w Wieżące zaistniał wypadek drogowy. Samochód radziecki uległ pożarowi. Na miejsce udali się oficerowie.
W dokumencie widzę ich nazwiska.
Pogotowie udzieliło pomocy poszkodowanym. Ustalono, że samochód został wyprowadzony przez żołnierzy samowolnie z jednostki w Czerwonaku, o czym świadczył brak wpisów w książce na wartowni.
Sprawę przejęła prokuratura wojsk Grupy Radzieckiej z Legnicy.
Możemy się domyślać, co spotka poparzonych żołnierzy. Służba na dalekim, zimnym wschodzie, gdzie będą mogli przemyśleć swoje postępowanie. We wrześniu 75 roku w Czerwonaku, znów używając języka akt, ma miejsce penetracja ze strony wywiadu zachodniego. Czytając akta kontrwywiadu, czyli dwójki drugiego Departamentu SB, dochodzimy do wniosku, że obcy agenci w dość prymitywny sposób szpiegują w Polsce. Dyplomaci, czyli oficerowie wywiadu pod przykrywką, jeżdżą w okolicach obiektów wojskowych. Wiadomo, że i tak nie wejdą na ich teren. Po co ta maskarada? Podjeżdżanie, fotografowanie zza krzaków. W czasach bez internetu nikt dokładnie nie wiedział, gdzie rozmieszczone są wojska przeciwnika. Trzeba je było zlokalizować i nanieść na mapę. W czasie wojny te miejsca, szczególnie tajne bataliony obrony przeciwlotniczej, miały być celem ataku. Trzeba było je rozpoznać. Wycieczki aut na dyplomatycznych rejestracjach w okolicach chociażby Biedruska czy Ławicy nie są niczym nadzwyczajnym. Nie można przepędzić dyplomatów. Chroni ich konwencja wiedeńska. Bez dowodów szpiegostwa są nietykalni. Każde auto wyjeżdżające z ambasady czy konsulatu ma esbecki ogon. Tajni współpracownicy, barowe, kierowcy z GS-u, kierowcy PKS-u, panie na poczcie obserwują tereny wokół jednostek i donoszą. Zdarzało się, że podejrzani ludzie podchodzili pod bramy jednostek. Tak też było w Czerwonaku w 75 roku.
Уходи, это советская армия.
Я из Украины. После войны отправился в Соединенные Штаты. В Украине живет моя сестра.
Товарищ капитан, есть у нас проблема.
Jacku, dzwonili z tej radzieckiej jednostki w Czerwonaku. Jakaś Amerykanka podeszła pod bramę i zagadywała wartownika. Będziesz to prowadził, więc posłuchaj uważnie. Zaraz notatkę dostaniesz. Przyszła pod bramę z dwoma kobietami, że niby pochodzi z Ukrainy i umówiła się z siostrą Ukrainką w Poznaniu. Pytała o papierosy. Trzeba by sprawdzić, gdzie mieszka ta jej siostra i gdzie przebywa ta Amerykanka, dobra?
Powiadomione są, jest oczywiście dowództwo. Tutaj akurat mamy dane. Rozpoznano, kto to jest, przebywa w odwiedzinach, gdzie kto mieszka, gdzie jest brat, gdzie pod jakim adresem. Wszystko mamy, jaka oblast, jak widzisz. Wywiad polski poprzez kontakty z Sowietami działa bardzo sprawnie. Ktoś jednak podszedł do żołnierza tajnej jednostki. To nie jest żart. Tu nie ma żartów.
Kobieta i jej mąż to pracownicy fizyczni. Pracują w fabryce samochodów. Mają mały domek. Chcą zaprosić do Stanów siostrzenicę, która mieszka w Czerwonaku.
Rodzina siostrzenicy to spokojni ludzie. Od otrzymania listu z Czerwonego Krzyża nie wiedzieli, że mają krewną w USA.
Bez internetu, bez nowoczesnych środków łączności SB potrafi ustalić, gdzie mieszka Amerykanka, gdzie pracuje, jaki jest jej statut materialny. Gdzie dokładnie na Ukrainie mieszka siostra Amerykanki. Ochrona kontrwywiadowcza jednostki w Czerwonaku jest sprawą najwyższej wagi państwowej. A przecież za bramą koszar nie ma czołgów, rakiet, samolotów. Mieszkają ludzie, którzy naprawiają linię telefoniczną. Ze stycznia 75 roku pochodzi meldunek tajnego współpracownika pseudonim Kruk. Tak mogła wyglądać rozmowa Kruka z oficerem prowadzącym.
I co tam nowego w Czerwonaku?
No, mój sąsiad, Kwilecki, ma warsztat samochodowy. Pytał mnie, jak pogadać z ruskimi, jak dotrzeć do kantyny.
A po co?
Chciał kupić spodnie, czy sprzedać?
I co pan odpowiedział?
Że nie mam pojęcia i że nie wiem, skąd wiedzą inni.
Czyli inni mieszkańcy Czerwonaka wiedzą o kantynie. No tak.
Oczywiście, że wiedzieli. W dokumentach utrzymywano, że żołnierze radzieccy są odseparowani od ludności cywilnej, a o jednostkach nikt nic nie wie. Wiedzieli wszyscy i każdy chciał handlować z Rosjanami. Przyjeżdżająca kantyna miała wypadek 6 marca 1975 roku w Skurzewie pod Poznaniem. ZIŁ-175 wjechał w tył Żuka. Radziecki kierowca nie zachował należytej odległości i ostrożności. Kantyna na kołach na szczęście nie została uszkodzona. Alkohol, papierosy, koperty i znaczki pojechały do tajnej jednostki łączności do Czerwonaka.
Sowieckie ustrojstwo gniotca, nie łamiąca, przeżyło uderzenie z wyrobem krajowym. Samochodem Żuk dostawczym i Żuk nie przeżył, a samochód Armii Radzieckiej przeżył. Ale to tak, humorystka.
Sprawa obiektowa tarcza dotyczyła również jednostki radzieckiej we Wrześni. Był to duży węzeł łączności, większy niż ten w Czerwonaku. Jednostka prowadziła radiolokator. Zapewniała łączność niemal kosmiczną. Rosjanie mogli połączyć się z dowolnym miejscem na ziemi, gdzie stacjonowały ich wojska.
Na terenie jednostki znajduje się również aparatura służąca do szyfrowania treści rozmów prowadzonych drogą radiową. Koszary batalionu łączności usytuowane są na wschodnim kraju Wrześni, bezpośrednio do terenu przylegają. I tu mamy zakłady, obok których są koszary.
W gorących politycznie latach 80. wrogie ZSRR wywiady stosowały dosyć pomysłowe metody dywersji. SB chroniące Wrześnie zostaje ostrzeżone przez MSW.
Służby specjalne przeciwnika przygotowały fałszywe wydania gazety Krasnaja Zwiezda. Falsyfikaty przekazywane są do kolportaży w państwach socjalistycznych, gdzie stacjonują wojska radzieckie.
Być może tak skonstruowano tą Krasnoją Zwiezdę, że pokazano słabość rosyjskiego uzbrojenia. Być może, możemy tylko domniemać, pokazać nam Polakom, że oni nie taki straszny diabeł, jak się go maluje.
Co ciekawe, Jarosław Burchardt w teczce sprawy Tarcza trafił na dokument z 1989 roku. Z czasu, gdy premierem był już Tadeusz Mazowiecki. Rodziła się wolna Polska, skończył się komunizm, ale nie na polu kontrwywiadowczego zabezpieczenia batalionu we Wrześni, który nadal był gotowy do wojny Układu Warszawskiego z NATO. Kończył się PRL, a SB jakby nigdy nic robiła swoje.
Czyli wiadomo, czym się zajmują nasi obywatele. Czyli spekulują, tak?
Współpracując z oficerami kontrwywiadu radzieckiego, udało nam się pozyskać osobowe źródła informacji, dzięki czemu udało się podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego procederu. W efekcie odesłano kilku żołnierzy do Związku Radzieckiego.
Upadł komunizm, a we Wrześniu SB walczyła z handlem kaszanką z żołnierzami batalionu łączności ZSRR.
Idę pod bramę. Kupię trochę ropy. Oni tam śpią na paliwie.
A za co oni to dają?
Dżinsy, ortalion, majtki. Dawaj co masz, to ci paliwa przywiozę.
W 89 roku czujność służby bezpieczeństwa praktycznie była niepotrzebna, bo dyplomaci wiedzieli, co tam jest w środku. Już praktycznie rozpoznano to. Był Afganistan. W Afganistanie używali oni dokładnie tego samego sprzętu. Więc jeżeli wpadli w ręce, to już wiedzieli. Jeżeli jest tu, no to tylko sobie odnotowali jest. Po antenach można było poznać, czy on jest zmodyfikowany. Ale tak szczerze to SB interesowała się raczej działalnością gospodarczą. Kto gdzie komu ukradł, podprowadził, no też chcieli mieć swoje wyniki.
Służba Bezpieczeństwa pod koniec 1989 roku nie tylko nie zamierza zwijać swojej działalności, ale planuje operacje na kolejne miesiące. Jarosław Burchardt dotarł do akt z 1990 roku. Akt dotyczących międzynarodowych targów poznańskich. Funkcjonariusze w planach pracy mieli napisane wnikać w środowisko pracowników przedsiębiorstw handlujących z Zachodem. Czy firmy wolnej już Polski były przysiągnięte czynną agenturą? Sprawy przejął UOP. Teczki są tajne. Wróćmy jednak do Wrześni.
Rządzi Erich Honecker, który może zrobić wszystko. Może wydać rozkaz strzelania, nie, wtedy już jest Egon Krenz, ale może wydać rozkaz strzelania do własnych mieszkańców. Gorbaczow powiedział, umywamy ręce. Ty myślisz, że korespondencja przez telefon między Egonem Krenzem a Gorbaczowem odbywa się bez pośrednictwa Wrześni? Nie. Cały komunikat Gorbaczow-Krenz idzie przez taką jednostkę. W czasach, kiedy tam się gotuje, to informacje przechodzą przez nasze terytorium. Jesteśmy suwerennym państwem, niepodległym, czy jakim wtedy jesteśmy?
W sierpniu 1989 roku w Sejmie pierwszy niekomunistyczny premier powiedział:
Rozumiemy znaczenie zobowiązań wynikających z Układu Warszawskiego. Wobec wszystkich jego uczestników oświadczam, że rząd, który utworzę, będzie ten układ respektował.
Żołnierze radzieccy wyjadą z Polski dopiero w 1993 roku. Co zostawią w lasach, na łąkach, głęboko pod ziemią, to już zupełnie inna historia.